Nie wiem jak wy, ale ja swego czasu postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają dzieje mojego rodu. Myślę, że 40 pod 50 człowiek tak ma, że zaczyna szukać gdzieś tam z tyłu, a akurat zmarła moja babcia, potem jej brat, więc zacząłem grzebać z tyłu do tyłu wstecz. Jak to, skąd to się to, takie jak tutaj stoi, wzięło. I kiedy tak szukałem, grzebałem, okazało się, że moja rodzina pochodzi z dalekiego Wołynia. Dziadkowie dużo nie mówili o tym. Wiem jedno, że przeżyli tam wielką tragedię, że stracili wszystko, zostawili wszystko, musieli zostawić wszystko i musieli pojawić się tu i przyjechali tutaj na ziemię odzyskane. Kiedy tak przemyślałem, to tak sobie pomyślałem, że gdyby to się tam nie wydarzyło, to pewnie moja mama nigdy by nie spotkała mojego ojca, który był z centralnej Polski. A ja bym nigdy nie spotkał mojej żony. I może bym tu nigdy nie stał. I Dawida by nie było. Może zapytacie, czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że chcę dzisiaj mówić o bardzo ważnej rzeczy, w życiu chrześcijanina, o naszej chrześcijańskiej tożsamości. Bo w momencie, kiedy narodziłem się na nowo z Ducha Bożego, to prawda jest taka, że to, co było, to już przeminęło. To, co z mojego ciała wynika, to były fakty, które się wydarzyły, ale tak naprawdę ta tożsamość już mnie nie dotyczy. Dlatego, że jestem nowym człowiekiem. Bo kiedy popatrzę na tamtą tożsamość, to kiedy popatrzę na to, co wynika z życia mojej rodziny, to ja dzisiaj powinienem być nadal alkoholikiem, nadal mieć życie takie, wiecie, byle jakie, bo muszę wam się przyznać, że kiedy usłyszycie, pojedzie na wioskę koło Namysłowa, jest taka wioska, tam mi powiecie nazwisko Konefał, tam same piusy. Taka jest prawda. Ale Bóg zmienił moją tożsamość i chcę dzisiaj mówić o tożsamości. Przez ostatnie 2 tygodnie słyszeliśmy właśnie tutaj z tego miejsca, jak pastor mówił o przemienionym życiu, o nowym życiu. O tym, że dzięki Jezusowi Chrystusowi wszystko staje się nowe i Duch Święty powoduje, że stajemy się nowymi, lepszymi ludźmi. List apostoła Piotra, pierwszy list apostoła Piotra, przeczytamy teraz. Przeczytam, znaczy się, a kto chce, to może ze mną przeczytać. Tam się wyświetli. 4 i to mamy zapisane w pierwszym liście Piotra, 2 rozdział. Myślę, że dla wielu chrześcijan bardzo znany. Tu czytamy tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który na was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Halleluja. Kiedy spojrzałem na ten fragment, kiedy Bóg mi pokazał ten fragment, pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwało, to było takie, do kogo apostoł Piotr napisał, mówiąc wy? Do kogo to było pisane? I ogólnie, kiedy w komentarzach czytałem, to było do chrześcijan, którzy byli gdzieś tam uchodźcami w Azji Mniejszej, ludzi, którzy kiedyś się nawrócili i zostali rozproszeni z Jerozolimy. Ale ja w 10 wersecie wyczytałem coś takiego. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Mowa jest o tych, którzy prędzej nie należeli do Boga. Którzy kiedyś byli grzesznikami. Którzy kiedyś żyli daleko, daleko od Chrystusa. Mowa jest, Piotr pisze do ludzi, którzy się na nowo narodzili. Czyli pisze do ciebie i do mnie, jeśli się na nowo narodziłeś. Te słowa są do nas. Są do mnie i do ciebie. Jesteście rodem wybranym. Sprawdziłem sobie w słowniku języka polskiego, co oznacza słowo ród. I tak przeglądając to, słowo ród oznacza wspólnotę krwi obejmującą rodziny wywodzące się i pochodzące od wspólnego przodka. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą, która tutaj jest, która tam wynikała z tego, jest taka, że ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny. Składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwisko. Halleluja. Spojrzałem na Kościół, mówię, my jesteśmy z wielu rodzin. Każdy z nas posiada inne nazwisko i jesteśmy w jednym rodzie. W rodzie Jezusa Chrystusa. Ale o tym troszeczkę dalej. Żeby to udowodnić, dzisiaj nawet śpiewaliśmy na temat tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dzieckiem Twym. Otwórzmy sobie list Pawła do Galacjan. Czwarty rozdział. Od czwartego wersetu czytamy tak. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteśmy synami, Bóg posłał do naszych serc ducha swego Syna, który woła Abba, Ojcze. Jesteśmy synami. Jesteśmy Bożymi synami. Bóg i dlatego wołamy Abba, Ojcze. Usynowienie przez Boga jest konieczne, gdyż nie jesteśmy Jego naturalnymi dziećmi. Tylko Jezus jest Jego naturalnym synem. Ale Biblia powiada, że jesteśmy z rodu Bożego. Odrodzenie nazywane jest nowym narodzeniem. Daje nam naturę Bożego dziecka, a usynowienie, które ma miejsce, kiedy jesteśmy już narodzeni na nowo, daje nam prawo stania się dziećmi Bożymi. Trochę to skomplikowane, ale najważniejsze w tym jest to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Należymy do Boga. Kochani, w Piśmie jest wiele miejsc, w których możemy, gdzie jest mowa o tym, że jesteśmy wybrani. Że On jest naszym Ojcem. Gdy narodziłeś się na nowo, stałeś się nowym człowiekiem. Jezus powiedział coś takiego do swoich uczniów. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc. A wasz owoc trwał i aby Ojciec spełnił wam wszystko to, co poprosicie w moim imieniu. To wam przekazuję. Kochajcie jedni drugich. Zostaliśmy wybrani. Może to takie górnolotne jest, ale jesteśmy wybrani przez samego Boga. I to, że tu jesteś, to, że ja tu jestem, to nie jest przypadek. Ale wróćmy do apostoła Piotra. Wy jesteście rodem wybranym, po czym Piotr dodaje królewskim kapłaństwem i narodem świętym. To królewskie kapłaństwo mnie trochę zastanowiło, bo myślałem sobie, no o co tu chodzi? I gdy spojrzymy na Stary Testament, kiedy zobaczymy, jak żyli kapłani, kto to byli kapłani, to rzeczywiście byli wybrani ludzie z rodu Arona, ale ich kapłaństwo polegało na tym, że musieli się ubierać specjalne stroje, musieli składać ofiary i stawali przed miejscem najświętszym. Wyobraźcie sobie Grzegorza albo pastora ubranym specjalny strój i przed budynkiem składa ofiary. Trudno, nie, nie można sobie wyobrazić. Można, już, o, ktoś może sobie wyobrazić. Tego już nie ma. To chodzi o zupełnie inne kapłaństwo. I słowo mówi, że my jesteśmy kapłaństwem. To znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy reprezentują Jezusa Chrystusa na ziemi. A przywilej, jaki nam został, to taki, że mamy dojście do miejsca najświętszego przed tron Króla Królów, Pana Panów. Halleluja. Czy to nie jest piękne? Jesteśmy kapłaństwem. W liście do Hebrajczyków czytamy: mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Bożej. Halleluja. A my jesteśmy Jego dziećmi. I On jest w nas. A my w Nim. Dzięki Niemu jesteśmy narodem świętym, jak czytamy dalej. Królewskie kapłaństwo, a zarazem naród święty. To krew Jezusa Chrystusa nas uświęca. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli. Nie da się samemu z siebie być świętym. Nie jesteśmy w stanie żyć sami i być świętym. Cokolwiek byśmy nie robili. To Jezus Chrystus spowodował, że dzisiaj możemy żyć w świętości. Słowo święty w języku hebrajskim kadesz albo kodesz, kadesz będzie, oznacza oddzielony. Ciekawe, nie? Jak można być świętym, a zarazem żyć w otaczającej nas rzeczywistości? Na pewno nie tak, że zamykamy się za murami. Gdzieś, żebyśmy zamknęli za murami. Niektórzy takie rzeczy praktykują, ale nie wiem, czy to jest dobre. Bo to jak w taki sposób wyrazić swoją świętość? Bądź święty tam, gdzie jesteś. Jak to zrobić? Czytaliśmy coś takiego. Piotr pisze, napisał: kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Tu nie trzeba żadnego komentarza do tego. To nasze czyny pokazują, kim jesteśmy. A jeśli Chrystus jest w tobie, jeśli masz świadomość obecności Chrystusa tutaj, koło siebie, każdego dnia, to uwierz mi, chcesz żyć święcie. To samo przychodzi. I jak widać, rządzę ciała za czasów Piotra były i teraz też są. Teraz też się mogą zdarzyć. To nie jest tak, że jesteśmy wolni od pokuszeń, że jesteśmy wolni od wszelkich ataków z zewnątrz. To było, jest i pewnie dopóki Chrystus przyjdzie, będzie. Ale my mamy zwycięstwo. My zwyciężamy. Dobra wiadomość jest taka, że Chrystus w nas daje nam potężne zwycięstwo. Bo jeśli On jest w nas, to kto przeciwko nam? Powiesz na to amen? Jeśli Mu zaufasz, On da ci siłę do zwycięstwa nad wszelkimi rządzami. Skąd to wiem? Stoi przed wami, zresztą znacie mnie, stoi przed wami niewolnik, który kiedyś był niewolnikiem alkoholu. Paliłem 3 paczki dziennie papierosów. Z moich słów wychodziły straszne wulgaryzmy. Co drugie, co przecinek, to ja wulgaryzmem jechałem. Stoi przed wami człowiek, który żył w strasznej patologii. Woda, alkohol doprowadził do bezdomności i Bóg mnie uwolnił, dziś jestem wolny, czyli się da. To jest prawda. Moje życie jest tego dowodem. Że kiedy zaufasz Chrystusowi, możesz chodzić w wolności. Po czym wróćmy do Piotra. Po czym Piotr pisze tak, że jesteśmy ludem nabytym. Kochani, została zapłacona potężna cena za to, żebyś został nabyty. Tą ceną jest straszne cierpienie, wiele przelanej krwi, po to tylko i aż, abyś ty został nabyty, abyś został zbawiony. Halleluja. To wszystko dokonał na krzyżu Jezus Chrystus. Musimy o tym pamiętać. Nie możemy zapomnieć o tym, że Chrystus zrobił to dla nas, że tam było naprawdę wiele, wiele, wiele cierpienia. Ja czasami mam wrażenie, że ludzie zapominają o tym, co się stało. Dlaczego jest w miejscu, w którym jest? Kiedyś Duch Święty zadał mi pytanie i wierzę, że warto sobie samemu też zadać takie pytanie. Kiedy ostatni raz podziękowałeś Jezusowi za krzyż? Dziękujemy za wiele rzeczy i to jest dobre, ja nie mówię, że nie. Ale pytanie jest takie. Kiedy ostatni raz podziękowałeś Mu za cierpienie, za to, co zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty? To jest bardzo ważne. Jeszcze raz powiem, nie wolno nam o tym zapomnieć, co Chrystus dokonał na krzyżu. Pytanie pozostaje, po co to, co Piotr pisze o tych wszystkich rzeczach, że jesteśmy kapłaństwem, że jesteśmy ludem, rodem wybranym, że jesteśmy narodem świętym. Jakby kolejne pytanie pozostaje, dlaczego? I też mamy odpowiedź w tym fragmencie. By rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Czy jesteś wyrwany z ciemności? Czy chodzisz w cudownym świetle? To powiem ci, bracie i siostro, nie milcz. Nie możesz o tym milczeć. Musisz o tym mówić. Mówienie o cudownej łaskawości Chrystusa nie jest obciachem. Bo czasami mam wrażenie, że my chrześcijanie myślimy, że to jest obciach. Szczególnie młodzi. Mówić o tym, co Bóg czyni w moim życiu. To nie jest obciach. Jeśli myślisz, że to jest obciach, to przepraszam, nie wiem, czy masz cokolwiek do czynienia z Chrystusem. Dlatego, że kiedy matka urodzi dziecko, o czym mówi? O dziecku. O tym, co jest najważniejsze w jej życiu. Pytanie, co w życiu dla ciebie jest najważniejsze? Czy Chrystus, czy Jego wspaniałości, Jego światłość jest dla ciebie najważniejsza? Czy to przeżywasz na co dzień? Jeśli tak, to nie milcz. Mów o tym. Nie tylko tutaj, ale mów o tym w domu. Pokazuj to swoim życiem. Mów o tym, gdziekolwiek Bóg cię postawi, gdziekolwiek jesteś. Nie bój się o tym mówić. Ja jestem człowiekiem przebudzenia, nie wiem, pewnie mnie znacie, wiecie, ja jestem człowiekiem, który kocha przebudzenie i tęskni za nim. Pragnę rozgłaszać Ewangelię wszędzie, gdzie Pan mnie pośle. Pragnę mówić o tym, wiele ludzi słyszało. Ja czekam, kiedy Bóg dotknie się ludzi. Ale przebudzenie będzie tylko wtedy, kiedy cały Kościół, nie jeden człowiek, ale kiedy cały Kościół, kiedy będziesz miał w sercu i kiedy pójdziesz na każdy kraniec rogu tego miasta, czy w Namysłowie, czy tu w Wołczynie, czy w Kluczborku, kiedy pójdziesz i będziesz ogłaszać królestwo, że królestwo się przybliżyło. Nic się nie zmieniło. to my myślimy, że Ewangelia się zmieniła. Ale kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to prawda jest taka, że Ewangelia była głoszona na ulicach. I ludzie za nią cierpieli, za to, że mówili. Wiecie, mamy Alfę. O tak wrzucę. Jeśli masz kogoś, to nie jest obciach powiedzieć mu o tym, że jest takie spotkanie. To będzie to, bo ratujesz mu życie. Być może przyjdzie na to spotkanie, opamięta się i pójdzie za Chrystusem. I jego życie zostanie odmienione. I spotkacie się razem w niebie. To nie jest obciach. To takie, to mi się przypomniało, ten obciach to mi się przypomniał tak nagle z młodzieńczych lat. Nie? Kiedyś podzieliłem się na tym na grupie, bo mam wrażenie, że diabeł, nasz przeciwnik, on się przestał martwić tym, że jako chrześcijanie spotykamy się, zgromadzamy się. Przestał się martwić tym, że przychodzimy na grupę. To są ważne rzeczy, tak żeby nie było, że nie trzeba chodzić. Nie? To są ważne rzeczy. On się przestał tymi rzeczami martwić. On się przestał martwić tym, że nawet się modlisz, że masz relację z Bogiem. Po prostu już stracił cię, no sorry, myśli sobie, no tak się stało, nie? Wiecie, czym się martwi najbardziej? Diabeł martwi się tym, że ogłaszamy Królestwo Boże na ziemi. On się wtedy wścieka. Wścieka się wtedy, kiedy ogłaszasz wspaniałość najwyższego Boga. Wścieka się wtedy, kiedy przyciągasz jak najwięcej ludzi do Chrystusa. On się wtedy martwi. Wtedy ma problem. Ale nie wtedy, kiedy nic nie robimy. Macha ręką, dobra. I to jest właśnie to, co to ogłaszanie Królestwa Bożego na ziemi. To jest nasze DNA. To jest nasza tożsamość. Do tego, o tym Jezus mówił uczniom. Idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i ogłaszajcie, że oto byłem na ziemi, cierpiałem, przez to cierpienie możecie mieć zbawienie, a teraz siedzę po prawicy Boga Ojca i oczekuję na wasze przyjście. Halleluja. I tak na koniec. Jeszcze raz przeczytam. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Pamiętajcie o tym. Pamiętajmy o tym. Ja też muszę o tym pamiętać. Jesteś rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, po to, by ogłaszać wspaniałość najwyższego. Hallelujah.